Witajcie, kochani. Cieszę się, że w tym szczególnym dla nas dniu mogliśmy się tutaj razem wszyscy zgromadzić. W imię Jezus. Śpiewaliśmy tą pieśń. Taki jest chyba tytuł tej pieśni, imię Jezus. Nowa pieśń zespołu CSM. Była mi bardzo bliska przez ostatnie 2 miesiące. Imię Jezus. Tytuł mojej dzisiejszej usługi. Wszystko, czego potrzebujesz, to Jezus. Nikt inny jak Jezus. Wszystko, czego potrzebujesz ty i ja, to Jezus. Na początek 3 pytania do każdego z nas. Do mnie w pierwszej kolejności, potem do was. Pytania, na które udzielamy odpowiedzi. Niekoniecznie na nabożeństwie. Możesz to zrobić w domu. Zastanowić się nad tym w domu na spokojnie. Pytania, które mają podwójne dno. Pytanie, jak odpowiesz na pytanie? Oto pytania. Pierwsze. Dlaczego świętujemy? Pytanie drugie. Dla kogo świętujemy? I pytanie trzecie. Czy tak naprawdę w ogóle świętujemy? Zauważyłem coś dziwnego, taką dziwną tendencję. Nie wiem, czy to jest tendencja, która ma miejsce tylko w naszym kraju, ale wiecie, obchodzimy wiele różnych świąt w naszym kraju. I tak ku mojemu zdziwieniu pewne moje obserwacje wskazują na to, że możemy obchodzić jakieś konkretne święto, ale tak naprawdę nie znając sedna tego święta, o co w nim chodzi. Kiedyś widziałem sondę na ulicach naszego kraju, w różnych miejscowościach. Była tam podana pewna data, oznaczała datę odzyskania niepodległości przez Polskę. I różni ludzie w różnym zakresie wiekowym, pytani o tą datę, o to święto, nie wiedzieli, jakie to jest święto. Tam padały różne odpowiedzi, naprawdę mega słabe, lepsze, gorsze, ale znaleźli się też ludzie, którzy ratowali honor. Dzisiaj święto. Co świętujesz? Dlaczego świętujesz? Dla kogo świętujesz? I czy tak naprawdę w ogóle świętujesz? I jak świętujesz? Jaką formę świętowania masz w swoim domu? Jaka była w zeszłym roku? Czy dobra, czy odpowiednia? Jaka będzie w tym roku? Mamy chwilę czasu na przemyślenia, gdy wrócimy do domu. Różnie siadamy do kolacji wigilijnej. U nas to jest bardziej w tym roku obiad wigilijny. Między 14 a 15 podejrzewam, że już będziemy zasiadać do stołu. Święta Bożego Narodzenia mają pewnego rodzaju swój klimat. Mają swoją otoczkę, mają swój czas, mają swoją formę. Tak jak to mówią młodzi ludzie, jest to na czasie, mają swój vibe. Święta mają swój vibe. Dużo rzeczy ma swój vibe. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, czy nie, ale takiego sformułowania się używa. I zwróćcie uwagę na to, co jest istotne. Święta Bożego Narodzenia. Ta nazwa sama w sobie coś wszystkim nam sugeruje. Odnoszę się teraz do Ikei, do mebli, bo składam dużo mebli z Ikei. I moja żona powiedziała, że ta instrukcja była, że jest idiotoodporna. Oni robią to tak, że nie da się tego zepsuć. Po prostu nie ma takiej opcji. I dlaczego się do tego odnoszę? Bo mam pewnego członka zboru, który mi pomaga składać moje meble w kuchni. I tak się cieszyłem, mu powiedziałem, wiesz, już wszystkie szuflady poleciałem do przodu. No i mówi, no to ja się zajmę teraz tym, a ty możesz iść poskładać te 3 szuflady na nowo, bo nam nie pasują. Nie podołałem instrukcji z Ikei, jakkolwiek to zabrzmi. Nie sugeruję, że jestem tą osobą, o której wspomniała moja żona. Ale dlaczego teraz mówię o świętach Bożego Narodzenia? Bo ta nazwa coś sugeruje sama w sobie. Święta Bożego Narodzenia. To nie są święta związane z jakimś tylko czynem, z jakąś byle jaką osobą, z jakąś rzeczą. To są święta Bożego Narodzenia. Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Pierwszy fragment. Chciałbym, abyśmy otworzyli fragment z Ewangelii Łukasza. Jest to pierwszy rozdział. Trochę dam kontekst, nie przeczytamy wszystkich wierszy. Od 26 do 35. Anioł Gabriel wstępuje na ziemię. Przychodzi do pewnej kobiety. 27 wiersz mówi o tym, że jest to dziewczyna, przyrzeczona niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria i była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. 31 wiersz. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Pan, Bóg, da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki. Urodzisz syna, nadasz mu na imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Czy jest on dzisiaj dla ciebie kimś wielkim? Nazwą go Synem Najwyższego. Czy jest on dzisiaj dla ciebie Synem Najwyższego? Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki. Czy on króluje w twoim życiu i w twoim domu? Czy w ogóle króluje w twoim życiu i w twoim domu? Wiersz 35. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Święta Bożego Narodzenia. Nazwa sugeruje wszystko. Ale to tylko pozory. Bo tak jak mówiłem, święta mają swój vibe, klimat, otoczkę, czas. Przypomina mi się historia, chyba też jest z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, końcówka, o dwóch siostrach, Maria i Marta. Przytaczałem ten przykład w tym roku bodajże 3 razy podczas moich usług i znowu zaczął mnie dotykać. Znacie kontekst, znacie całą sytuację. Jezus odwiedził je w domu. Dwie siostry, które trochę różniły się tym podejściem do życia w tym czasie, w którym Jezus do nich przyszedł. Co Jezus odpowiada Marcie? Marto, Marto, troszczysz się, zabiegasz o pewne rzeczy, o pewne sprawy, które nie mają chwili obecnej żadnego znaczenia. Natomiast twoja siostra, Maria, to ona wybrała cząstkę, która nie będzie jej zabrana. Nie wiem, ile statystyczny Polak zje w ciągu 3 dni. Nie wiem, czy jest to realne zrobić jakieś takie badania statystyczne, wyliczyć to wszystko, ale pomyślałem sobie, te wszystkie rzeczy są ważne. Te wszystkie rzeczy są potrzebne, ale one nie są priorytetem. Nie stanie się nic złego, jak zabraknie trochę ciasteczek świątecznych. Może trochę mniej będzie kapusty z grzybami wigilijnej. Może trochę mniej barszczu albo zabraknie uszek, kilka pierogów. To wszystko pochłania nasz czas. Gonitwa za prezentami, sprzątanie domu. To wszystko pochłania twój i mój czas. Jednocześnie zderzenie dwóch sióstr. Marii i Marty. Cząstki, której one wybrały. Kwintesencja świąt Bożego Narodzenia jest jaka? Chrystocentryczna. Mówi ona o Jezusie. O tym, co jest prawdziwą kwintesencją tych świąt. Bodajże 2 lata temu Marek Czajkowski usługiwał w tym samym czasie tutaj z tego miejsca i miał do nas takie przyjemne, lekkie przesłanie, które nazywało się Emanuel, Bóg jest z nami. To coś sugeruje. Jezus, Emanuel, Mesjasz, Syn Boży. On jest z nami. On jest z tobą i ze mną. Zawsze. Cały czas. Pytanie, czy ty i ja robisz mu przestrzeń? Czy ty i ja robisz mu przestrzeń? Już nie mówię w kategorii tego szczególnego czasu, w którym staramy się tak celebrować to, wydobyć to tak mocno, zaznaczyć to nasze chrześcijaństwo. Ale Marek wtedy mówił o jednym. To jest codziennie. To jest każdego dnia. Paulinka powiedziała, Chrystus się raz urodził. On się nie rodzi co roku. Pytanie jest takie, czy patrzysz na Niego cały czas tak samo, jak patrzyłeś może wtedy, gdy powierzyłeś Mu swoje życie? Czy idziesz za Nim tak samo, jak wtedy, gdy powierzyłeś Mu swoje życie? Czy jakieś różne rzeczy, dziedziny Twojego życia nie uległy pewnej zmianie, gdzie niektóre priorytety się zaczęły przesuwać i zamiast być chrystocentryczny, troszeczkę pozwalasz na to, aby pewne płaszczyzny Twojego życia zostały zdominowane przez inne rzeczy? Paulinka dzisiaj tutaj wspominała o mędrcach, wspominała o królu Herodzie. Bardzo cieszę się, że moja usługa i to, co Duch Święty wkładał do mojego serca, to, co się pojawiało w moim umyśle, nie jest oderwane od duchowej rzeczywistości tego już trwającego nabożeństwa. Tego, co powiedziała Paulina i to, co czytał dzisiaj pastor z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, do tego też przejdziemy. Dlaczego wspominam tutaj o Herodzie i o mędrcach? Bo jakoś tak w tym roku zostałem dotknięty tą historią z innej strony. Wiecie, kojarzymy ten czas narodzin Jezusa Chrystusa. I Paulinka wspominała o tych mędrcach ze wschodu, którzy przyjechali, chcieli go odwiedzić, udali się do stolicy, szukali Mesjasza, króla żydowskiego. To nie był Herod, któremu chcieli oddać pokłon. To nie o niego chodziło. Wiecie, Herod nie był Żydem, ale został ustanowiony królem nad Judeą przez Senat Rzymski. Jak dobrze wiecie, był to człowiek bardzo okrutny. Naprawdę bardzo okrutny. Do tego stopnia, że potrafił zamordować swoją żonę i swoje dzieci. Co Herod robi z tym, co słyszy od mędrców? On i cała Jerozolima zatrwożyli się. Mesjasz, król żydowski, przyszedł na świat. Herod przyjmuje pewną strategię zgładzenia tego, który przyniósł życie dla całego świata. Rozmawia z mędrcami i mówi im, jak już odnajdziecie to miejsce Mesjasza, proszę, dajcie mi znać, żebym także i ja mógł wybrać się, aby złożyć mu pokłon. Czy tak się stało? Nie. Tak się nie stało. Mamy tutaj ewidentny atak sił diabelskich na życie. Na tego, który przyniósł życie. Na Jezusa. Dla mnie Herod był uosobieniem zła. Będą cierpieć niewinni ludzie. Rodziny, dzieci. Mówi o tym fragment z Ewangelii Mateusza. Nie musimy go odnajdywać. Drugi rozdział, wiersz 18. To się wypełniają słowa proroka Jeremiasza. Usłyszano krzyk w Rzymie. Płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swe dzieci. Nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Dlaczego tak się stało? Bo Herod odkrył to, że ci mędrcy po prostu go wykiwali. Połączył ten czas, w którym to wszystko się wydarzyło i dokonuje tak zwanej rzezi niewiniątek. Potomkowie męscy do drugiego roku życia giną. Dlaczego o tym mówię? Bo tam, gdzie jest życie, tam też jest śmierć. To jest nieodłączne. Rodzimy się i umieramy. I każdego z nas czeka ten sam los. W minioną sobotę bodajże byłem na pogrzebie brata Genka Cieślara. Większość z was go zna. Odszedł do Pana i tam nad grobem dzielił się pastor Wiesiek Kulawiec i powiedział o tych staczających ze sobą siłach dobra i zła walkę. Przytoczył pewien fragment z jego życia, a konkretnie narodzin jego brata. Jego brat przyszedł w domu, urodził się, a obok za oknem szedł kondukt pogrzebowy. Po lewej stronie życie, płacz dziecka, które przyszło na świat, i po prawej stronie śmierć, płacz ludzi, bo ktoś bliski im odszedł. Życie i śmierć. I nie chodzi tylko tutaj o kontekst fizyczny. Życie i śmierć. Bo wiemy dobrze, że duchowo możesz umrzeć za twojego życia tu na ziemi. Możesz być suchy, bardziej suchy niż dolina suchych kości, do której przyszło ożywcze tchnienie. Wiecie, czas Bożej łaski ciągle jest, ale Apokalipsa nam o tym mówi, że on się skończy. W tym miejscu mogę was zaprosić. Rozmawiałem z pastorem Januszem w przyszłym roku. Chciałbym wprowadzić taki cykl na czwartkowych nabożeństwach, w którym będę usługiwał sam. Od początku do końca przerobimy Apokalipsę. Ale to w przyszłym roku. Życie i śmierć. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Fragment, który dzisiaj już przytoczył pastor Janusz, przeczytał więcej wersetów. Ja się zgubię na tym pierwszym. Powtórzę go jeszcze raz. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Czym lub kim jest Słowo? Ktoś wie? Jezus. Pastor dalej o tym czytał. Słowo przybrało ciało, stało się ciałem. Popatrzcie, jak powstał świat. Świat powstał przez Słowo. Tutaj Jan używa określenia, którego wszyscy znamy, czyli Logos. Logos to Jezus. Słowo. Jakże ważne. To tchnienie twórcze, ten dech twórczy, który wychodził z ust Bożych. Niech się stanie. Słowo. I ono przybiera postać. Kogo? Człowieka w ciele, który jest zarazem Bogiem. Przyszedł na świat. Dla nas, dla ciebie i dla mnie. I to już jest zwycięstwo. Dzieło krzyża jest również zwycięstwem, ale to jest początkowe zwycięstwo, że on przyszedł dla ciebie i dla mnie. Zapisałem sobie, bo rano mi przyszło jeszcze coś takiego do głowy. Jest taka pieśń. Emanuel. Dzisiaj akurat jej nie śpiewaliśmy, ale myślę, że ją znamy. Tam tekst tej pieśni brzmi tak. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, aby mieszkać pośród nas. Popatrzcie, to zadanie, które on wykonuje. Od początku, idąc dalej. Tekst tej piosenki podkreśla. On zrobił wszystko, co mógł. Zszedłeś do nas, by być blisko, dla nas i mieszkać pośród nas. I tak jest. Czy tak jest w twoim i w moim życiu? Czy on mieszka w twoim i w moim sercu? Czy on jest blisko? Czy on jest pośród nas? Czy to czujesz każdego dnia, że on jest w tobie? Duch Święty mieszka w tobie. Pastor wspominał o tym. Gdy Jezus odchodził, przyszedł Duch Święty, Pocieszyciel. Uczniowie myśleli, że stracą coś, co jest dla nich cenne i stracili, ale mała zamiana. Mamy niespodziankę. Jest kolejna osoba Trójcy, Duch Święty, który został im dany. Tobie i mi. Ewangelia Jana jest szczególną Ewangelią. Jak zauważycie, pierwsze trzy Ewangelie mają taki spójny przekaz. Autorzy trzech Ewangelii wzajemnie od siebie czerpali, ale Jan już rozpoczyna zupełnie inaczej. Ewangelia Jana jest zupełnie inna. Jezus w Ewangelii Jana jest opisany jako, bardzo podobają mi się te określenia, wszyscy je znamy. Pierwsze, chleb życia. Drugie, woda życia. Trzecie, słowo życia. Ten zwrot pada w Ewangelii około 36 razy. Jest jeszcze jedno określenie, które pada w tej Ewangelii, które jest szczególne dla tej Ewangelii, bo tak Jan odbierał tego, o którym pisze. Czy ktoś ma pomysł? Jest ciemność i światło. Pojawia się w Ewangelii Jana około 23 razy. Jakiś czas temu byłem u pewnej kobiety, która pojawia się czasem na naszych nabożeństwach, jest to Swietłana. Dzisiaj widzę, że akurat jej nie ma, bo zawsze tam siedzi z tyłu, gdzie my siedzimy. I tak odkąd się pojawiła u nas w naszej społeczności, pierwszy raz, gdy ją zobaczyłem w kawiarence, to sobie od razu pomyślałem, że dobrze by było, żeby ją przywitać, żeby ją zauważyć, żeby do niej siąść, żeby się zatrzymać w wszelkich obowiązkach, wszystkim tym, co muszę zrobić w dniu dzisiejszym po nabożeństwie, żeby dostrzec człowieka. To jest tak dużo i tak niewiele. Dostrzec człowieka. A dlaczego? Bo Jezus to robił. On dostrzegał ludzi. On dostrzegał ludzi. Bo On przyszedł dla ciebie i dla mnie. Przyszedł dla nas. I On potrafił się zatrzymać. Mieć czas dla każdego. W różnym momencie swojego życia. Nawet wtedy, gdy się spóźnił, On też miał czas dla tego człowieka. Bo przyszedł spóźniony, ale wynagrodził to spóźnienie. Zauważ człowieka. Zwróć uwagę na człowieka. Wracając do Swietłany. Umówiliśmy się, że ją odwiedzę. Ona gdzieś tam taka się zrobiła ckliwa i mówiła, że wow, że super, że dlaczego? Bardzo się cieszy. I pojechałem do niej, zaprosiła mnie do Zamarsk, tam mieszka. I gdzieś tam jak przyjechałem, mieliśmy bardzo dobry czas. Czas relacji. Z Bogiem i z człowiekiem. Mogliśmy poruszyć wiele Bożych spraw. Przy tym mogliśmy dobrze zjeść. Stół był obficie zastawiony. Szybko wyciągnąłem telefon, napisałem na Messengerze mojej żonie, żeby nie robiła obiadu, bo jedzenie jest jak dla pułku. Tam było z 20 naleśników, 12 kawałków ciasta, 12 grzanek. Swietłana powiedziała, ty jedz, ja będę mówić. Mówię, okej, dobra, ale to tak, wiecie, to nie na tym też polega. I ona powiedziała coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że mnie zauważyłeś. Cieszę się, że zostałam dostrzeżona w tej społeczności. Cieszę się, że odwiedziłeś mnie. Bo ludzie szaleją, bo ludzie wariują. Oni na nic nie mają czasu. Choroba XXI wieku. Często to podkreślam. Zrozumcie mnie dobrze. To jest choroba, która prawdziwie paraliżuje ludzi, nas. Nie umniejszam innym chorobom dotykającym naszego ciała, na które umieramy i odchodzimy do Pana. Nie mam czasu. To jest jak zaraza. Nie mam czasu. Kto to zweryfikuje? Ktoś, komu powiedziałeś, że nie mam czasu? Jak to zweryfikuje? Sprawdzi pod twoim domem, czy jesteś, byłeś, czy faktycznie nie miałeś czasu? Ja znalazłem te 1,5 godziny, by ją odwiedzić, bo tak czułem, że mam tak zrobić, że mam tam pojechać. I naprawdę mieliśmy dobry czas. Często, gdy rozmawiam z ludźmi i toczymy rozmowę na temat sprawy tego, w jaki sposób Duch Święty do ciebie przemawia, to ja mówię, że u mnie są to dwie bardzo ważne formy. Boże Słowo i ludzie. Ja często dużo mówię, ale lubię słuchać, bo Duch Święty przemawia przez ludzi. Oni o tym często nie wiedzą, gdy ze mną rozmawiają i odkrywam dzięki temu niesamowite rzeczy. I Duch Święty mi pokazuje pewne rzeczy. Z tego się rodzą kazania. Z tego rodzi się weryfikacja mojego życia. Z tego bierze się często mój wzrost. Z tego rodzi się to, że muszę pracować nad sobą. Bo Jezus mówi, przez ludzi. Jakiś czas temu byłem zaproszony na grupę domową Kaczycko-Cieszyńską. Ona odbyła się w Cieszynie. Karol Wencel mnie zaprosił. Nie ma rodziny Karola, bo pojechali w stronę rodzinną od Karola. I dlaczego o tym mówię? Nie chcę tutaj powiedzieć, że jestem rozchwytywany w tym miejscu, wiecie. Bo geneza jest bardzo trudna. Bo Karol zapraszał mnie prawie od pół roku. Tak jak powiedział na grupie domowej, oficjalnie zapraszał mnie 3 razy. Ja powiedziałem mojej żonie, jak ja tam teraz nie pójdę, to ja mu nie spojrzę w oczy. Wiecie, ten ostatni czas, 2 miesięcy w moim życiu jest bardzo trudny. Ze względu na wiele różnych rzeczy i mojego absorbowania tutaj w kościele, a także naszej przeprowadzki. W czwartek niemożliwe stało się możliwym. Przeprowadziliśmy się do Kończyc Małych. Tam teraz mieszkamy. Nie wszystko jest zrobione, ale tam mieszkamy. I w dniu, w którym pierwotnie miałem się umówić z Michałem, aby składać kuchnię, Karol zaprosił mnie na grupę domową. Ale walka. Ciało, duch, priorytety, to lub tamto. Jak ja w ogóle mam do tego podejść, nie? Ja mówię, ja nie mogę po prostu mu powiedzieć. On to zrozumie, ale ja nie mogę tam nie przyjść. Wiecie, i przyszedłem i mieliśmy bardzo dobry czas. Byliśmy trochę zdziesiątkowani, bo kaczyce dopadła choroba, nikt z kaczyc się nie pojawił, był Karol, jego cała rodzina, ja i ciocia Borkowska. I dzieliłem się na temat relacji, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów wynikających z Bożego Słowa. Bo Boże Słowo jest księgą o relacjach, która mówi już o relacjach na samym początku, już w ogrodzie Eden, gdzie Bóg stworzył człowieka do relacji z Nim. Co się potem okazało? Że niedobrze jest być człowiekowi samemu. On potrzebuje kogoś takiego samego jak on, więc dał mu kobietę, podporę. Tą, która będzie mu towarzyszyć w tym trudzie życia. I gdy mówię o relacjach, zawsze staram się zwrócić uwagę na relacje w 2 płaszczyznach. Pionowym, pokażę, bo ja mam z tym problem. Bóg, człowiek i poziomo. Człowiek, człowiek. To jest wzajemna zależność, która wynika już u podstawy w ogrodzie Eden. Potrzebujesz Boga i potrzebujesz drugiego człowieka. To jest 100% satysfakcji. Karol jest osobą wytrwałą, bo czekał pół roku na to, aż zjawi się na grupie domowej. I to był naprawdę dobry czas. Nie oceniam tutaj tego, czym się dzieliłem, ale tego, co inni mówili, co robili i co ja odebrałem. Już na samym początku siostra Borkowska, która stała przed drzwiami i dzwoniła. Ja nie wiedziałem do końca, gdzie mam iść. Mówię, o, znajoma twarz, ciocia. I mówię, jak dobrze, że ona tutaj jest. Tak sobie pomyślałem, bo wiem, gdzie mam iść. A ona mówi, jak dobrze, że ty jesteś, bo nie działa domofon. Ale udało nam się wejść. Udało nam się wejść. I wiecie, mieliśmy naprawdę dobry czas. Mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje ta grupa, jaką ma formę. Bo każda grupa funkcjonuje inaczej. I to trochę jest tak jak z zborami. Każdy zbór ma swoją autonomię. I w pewnym kontekście to jest bardzo dobre. Wyłapałem kilka rzeczy. Podczas modlitw, podczas tego, o czym rozmawialiśmy, Duch Święty do mnie mówił. I wyjechałem stamtąd ubłogosławiony. I wierzę, że mogłem też być błogosławieństwem dla tamtego miejsca, w tamtym czasie. Wypełniło się. Po pół roku, po oficjalnych 3 razach w końcu dotarłem. Dlaczego teraz mówię o wytrwałości? Bo wytrwałość jest dla mnie bardzo ważna. Jest dla mnie bardzo ważną cechą codzienności twojego i mojego życia z Jezusem Chrystusem, z bliskości, z intymności, z tego czasu, który ty i ja masz z Nim. Wytrwałość, dyscyplina. To są rzeczy, o których mówimy, że one generują pewien koszt. Nie zawsze chcemy ponosić ten koszt. Nie zawsze chcemy za to zapłacić. Ale w tym wypadku jest warto i się opłaca. Jeżeli chodzi o wytrwałość. Karol był wytrwały, a w poniedziałek, gdy szedłem do zakładu karnego, ja byłem wytrwały. To jest specyficzne miejsce, w którym, jakby to powiedzieć, przychodząc do niego, ja tam nie rozdaję kart. Ja tam jestem gościem. I ja się muszę odnaleźć w specyfice funkcjonowania tego miejsca. Przejść przez bramę, kontrola. Ja mam ciągle tak zwaną kontrolę w asyście z obstawą funkcjonariusza, wychowawcy. Nie mogę poruszać się po zakładzie sam. Jacek i Karol mogą, ja na razie jeszcze nie. Ale jest szansa, że od stycznia też będę miał ten przywilej. To powoduje, że muszę czekać. Bo ktoś może przyjść po 15 minutach, po 20 minutach. Wszystko ma swój czas. A ja mogę być już wtedy nerwowy, bo ja wiem, ile mam czasu z więźniami i dla więźniów. Ale ktoś inny nie musi się tym przejmować. Wychodząc na górę, rozmawiam z kolejnymi funkcjonariuszami, których zawsze proszę o to, aby przeprowadzono skazanych na spotkanie Kościoła Zielonoświątkowego. Z wszystkich możliwych bloków, których się da. I tu się zaczynają klocki. Sprawdzanie listy, kto może, kto nie może, tamci pracują, tamtych zawołamy i tak dalej, i tak dalej. I zawsze słyszę tą samą informację. Może pan już iść do kaplicy więziennej. No i przyszedłem tam w miarę szybko. Byłem już tam 5 po 14. To się rzadko kiedy zdarza. Mówię, ale to się wszystko super dzisiaj układa. Mówię, wow. Fajnie, mówię, bo Michał nie będzie długo na mnie czekał. Bo też w tym dniu składaliśmy kuchnię. I nagle jest 14:20. Ja nie mogę tam mieć telefonu, bo się dowiedziałem, że jest 14:20, gdy wyszedłem i przyszedłem z powrotem do tego funkcjonariusza i się pytam, co jest z tymi skazanymi? Nikt nie przyszedł. Ale jak to nikt nie przyszedł? Ja mówię, no nikt nie przyszedł. Czy mogę ponownie poprosić o zawołanie z bloków, w których jest to możliwe? Powiedziałem, nie odpuszczę. Nie wyjdę stamtąd. Albo tam będę siedział 2 godziny, albo po prostu oni przyjdą. No i ten pan przy mnie dzwoni, bierze telefon, mówi, zaraz będą puszczać z pierwszego, bo tylko z pierwszego mogą przyjść. No i wróciłem i tam chodzę w kółko. Już byłem trochę taki poirytowany tym wszystkim, co się dzieje. Mówię, panie, dlaczego tak jest? Sobie tak pomyślałem, właśnie bądź wytrwały. Cokolwiek się dzisiaj w tym dniu wydarzy, bądź wytrwały. Tak łatwo chcesz się irytować, tak łatwo chcesz się deprymować, bądź wytrwały. Jakoś długo to znowu trwa. Nie mam żadnego zegarka przy sobie, ale mówię, jakoś długo to trwa. Znowu wyszedłem i się pytam, już jest 14:35, prawie 40 minut od mojego przyjścia. To się praktycznie nigdy nie zdarza. No wie pan co, no mieli puszczać. No. Ja mówię, a to w końcu ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie? Zdarzyła się kiedyś taka historia jednemu z nas, który już też wyszedł szybciej, bo mu powiedzieli, że nikt nie chce się spotkać z nami. I wiecie, poczekałem chwilę i mówię, dobrze, to ja wychodzę. Zszedłem na dół, na dole już na pierwszym piętrze, na parterze otwiera się brama, patrzę, idzie jakiś 2 gości z funkcjonariuszem, aha, widzę, że ma Biblię. Ja mówię, wspaniale, super, to idziemy na górę. Wytrwałości wam potrzeba. Pastor Mirek Klekot kiedyś był u nas i dzielił się na temat wytrwałości. Wytrwałości w twojej codziennej relacji z Jezusem Chrystusem. Bo na wytrwałości opiera się ta relacja. Poznałem Roberta i Krzyśka. 2 skazanych, z którymi jeszcze nigdy nie mogłem się widzieć. I mieliśmy dobry czas. Mieliśmy naprawdę dobry czas. I przeholowałem go, ale nikt po mnie nie przyszedł i mnie nie wyniósł. Na szczęście. Bo nie lubię w tym miejscu przeginać, bo się tak nieswobodnie czuję jakoś. I Bóg mówił, znowu mówił, używał tych więźniów, mogliśmy mieć czas relacji, czas rozważania Bożego Słowa, wzajemnej modlitwy. Ja poznałem kolejne nowe osoby dzięki Bożej łasce. A co by było, gdybym wyszedł 10 minut szybciej? Już sobie tak zacząłem myśleć, o wow, oni by tam poszli, a kapelana więziennego nie ma. Jakby to zostało odebrane? Co by mi powiedział główny kapelan z naszego zboru? Czy by mi coś powiedział, czy nie? Czy brat Jacek by powiedział, że miałem do tego prawo, czy nie? Wiecie, różne rzeczy tam się zdarzają. Nie zawsze jest tak, jak my byśmy chcieli, bo tam jest swoje prawo, które się rządzi jakimiś tam rzeczami. I nie mówię tutaj w kontekście narzekania, ale jest trudno być w miejscu ciemności i nieść światło poprzez Logos, poprzez Słowo. Dlaczego poprzez Logos? Bo śpiewaliśmy w tej pieśni imię Jezus. Zwróciliście uwagę, ile razy tam się przewinęło jedno bardzo ważne słowo. Ogłaszam. Ogłaszam. Te wspaniałe określenia występujące po słowie ogłaszam, do których jest niemożliwym, żeby nie otworzyć twoich ust, twojej buzi. Bo jak ogłaszać w duchu? Można, tak. Ale trzeba też uwolnić to logos, to słowo, żeby ono wyszło, żeby ono było słyszalne. Żeby ono było słyszalne. I ty i ja wierzę, że tego potrzebujemy. Wytrwałość, dyscyplina. Jaki to ma kontekst do Jezusa Chrystusa? Może teraz dla niektórych z was będzie dziwny przykład, ale na taki się zdecydowałem. W piątek byłem w księgarni Sharon. Musiałem tam kupić parę rzeczy i znalazłem książki w promocji. Lubię kupować w promocji, takiej, że wiem, że nikt mnie nie oszuka, że to jest prawdziwa promocja. I kupiłem sobie książkę Johna Maxwella, która nazywa się Liczy się dzisiaj. Bardzo fajna książka. Nie przeczytałem jej całej. Przeczytałem kilkanaście stron i jeden z tekstów, który dotknął mnie, to John Maxwell napisał tak. Przeżywanie dnia dzisiejszego wpływa na co? Na jutro. Przeżywanie dnia dzisiejszego wpływa na jutro. Aby zdobyć złoty medal olimpijski, nie wystarczy kilka intensywnych tygodni treningu. Czy możecie się ze mną z tym zgodzić? Wiecie, nie ma Janusza dzisiaj, ale można go zapytać, bo to jest nasz olimpijczyk. Nie wiem, czy macie tego świadomość, co ten chłop robi w sporcie i co on przeżywa w tym sporcie i ile go to kosztuje, żeby zdobyć inaczej, żeby mieć te wszystkie medale, które już zdobył dotychczas. Jak chcecie się zapytać, jak wygląda jego trening, co oznacza słowo trening w jego życiu, to możecie do niego iść, bo to jest bardzo ważne. A wiecie, dlaczego to jest ważne? Zaraz wam powiem. Zdecydowałem się na przykład Mariusza Pudzianowskiego, bo to jest sportowiec, którego cenię i którego bardzo lubię. Bo to jest przede wszystkim prosty człowiek, pochodzący ze wsi i nie utrudnia dużo rzeczy, nie utrudnia dużo spraw. Mówi tak prostym językiem, który jest dla mnie tak miły i bardzo mnie dotyka. Mariusz zapytany kiedyś, co stanowi jego sukces w jego życiu, żeby dał jakąś złotą radę. Powiedział wytrwałość, dyscyplina. Dlaczego? Bo to jest potrzebne w każdej jednostce treningowej. W każdej jednostce treningowej. I mówi o tym, że każdy z nas, bez względu na to, co robi w swoim życiu, niekoniecznie, jeżeli chodzi o sport, może mieć słabszy dzień. Po prostu możesz mieć słabszy dzień. I wtedy staczasz w swoim życiu walkę. Bo najprościej można by było po prostu odpuścić jednostkę treningową w danym dniu. Ale wiecie, to jest bardzo ważne. Co się dzieje, gdy przychodzi do ciebie taka myśl, aby odpuścić jedną jednostkę treningową? To może być tylko jedna jednostka treningowa, ale pytanie, w jakim ona jest czasie, czy to jest początek roku, środek roku, jak długo do ważnej dyscypliny sportowej, w której ty będziesz się prezentował na oczach całego świata i zaprezentujesz formę lub tak jak to mówią komentatorzy, czasem on jest kompletnie bez formy. On jest kompletnie bez formy. Słyszeliśmy to już nieraz. Na podstawie naszych sportowców. On jest kompletnie bez formy. To jak on trenuje? Co on robi na tych treningach? Trzeba zmienić trenera. Wiecie, co powiedział Mariusz? W momencie, w którym nie mam ochoty na trening, najważniejsze jest to, żeby podjąć próbę przeprowadzić trening. Dajmy na to, że jego jednostka treningowa zaczyna się od tego, że ma do przebiegnięcia 5 kilometrów cardio. Później wyciska na tak zwaną przysłowiową klatę 180 kilo w trzech seriach po 10 powtórzeń. I Mariusz mówi, co robię w momencie, w którym wiem, że walczę z ciałem, jest mi słabo, czuję się gorzej. Zmniejszam objętość treningową, bo najważniejsze jest to, abym ciągle był w treningu, bo każda kolejna jednostka treningowa, co robi w jego życiu? Przybliża cel, którym jest wystąpienie w finale czegoś. Nie biegnie 5 kilometrów, biegnie 3 kilometry. Składa trochę tych talerzy mniej z tej sztangi, nie bierze 180 kilo, bierze 140. Nie robi trzech serii, zrobi jedną. I dlaczego to o tym mówię teraz, tutaj? Bo to jest bardzo ważne. Jak dbasz o swoją jednostkę treningową w rozumieniu twojego ducha? Mamy tą samą jednostkę treningową, ale w kontekście duchowym. Ale w kontekście duchowym. Która powoduje, że przeprowadzając trening każdego dnia, przybliżasz się do Pana. Jesteś coraz bardziej bliższy Niego. Jesteś coraz bardziej podobny do Niego. Pozwalasz Mu, aby to Słowo przenikało Ciebie. Jak to odnieść na naszą duchową jednostkę treningową? Masz jakiś swój rytuał, zwyczaj, w którym się poruszasz w codziennej społeczności z Bogiem. Może czytasz rano, może czytasz wieczorem. Nie jest to tak naprawdę ważne. Ważne jest to, że czytasz. Wtedy, kiedy czujesz się dobrze i to jest istotne. Nie liczy się czas i godzina. Ważne, że czytasz. I być może w swojej jednostce treningowej masz taki zwyczaj, że czytasz 2 rozdziały. To nie idź spać. Nie odpuść jednostki treningowej. Jesteś zmęczony, masz do tego prawo, ale nie szukaj również wymówki. Bo dom, bo rodzina, bo dzieci, bo praca, bo to wszystko, bo nie miałem czasu. Przeczytaj 1 rozdział. Połowę z tego. A to jest trochę coś innego niż w przypadku treningu Mariusza Pudzianowskiego. Bo to jest żywe słowo, które może przemówić do ciebie poprzez kilka słów. I możesz pójść spać bogatszy, znowu silniejszy, bo nie zrezygnowałeś z duchowej jednostki treningowej. Jeżeli czytasz 1 rozdział, przeczytaj 15 wierszy. Po prostu. Nie wiem, co jest lepsze. Położyć się spać, najpierw pomodląc, Panie, będę przed Tobą szczery, nie będę dzisiaj czytał, ale wiem, że mi wybaczysz. Amen. Czy jednak podjąć próbę wytrwałości, walki, utrzymaniu pewnej dyscypliny. Wiecie, bo to tak brzmi trochę sucho, ale Boże Słowo mówi o dyscyplinie, bo ja czasem wstaję i mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce. I wtedy walczę z moim ciałem, żeby mi się w końcu zachciało. I gdy otwieram to Słowo, ono może momentalnie przeniknąć mnie i zmienić perspektywę tego niechcenia w to, żeby mi się zaczęło chcieć. Bo to jest żywe Boże Słowo, które dotyka ciebie i mnie. Ciągle jest tak samo mocne. Bo powstało one w wyniku napisania inspiracji przez Ducha Świętego i człowieka, który też miał Ducha Świętego. Wykorzystaj swoją jednostkę treningową. Dziwne określenie dzisiaj wprowadziłem. Ja mówię, nie wszystkim się to może spodobać, ale nie chodzi o to, żeby to się spodobało. Chodzi o to, żeby słowo dotarło. Sam się tego uczę, wiecie. Nie wszystko w innych kazaniach innych osób musi mi się podobać. Chodzi o to, żeby to słowo do mnie dotarło. Chodzi o to, żeby to słowo do mnie dotarło. Imię Jezus. Czy tak faktycznie jest, że to jest imię, które Ty ogłaszasz poprzez logos, poprzez słowo? Czy może siedzisz i się wstydzisz? No bo nie stać Cię na to, żeby otworzyć usta. Wiecie, ten tekst tej pieśni jest tak bogaty, tak mnie łamie. On pokazuje rzeczywistość duchową, w której Ty i ja możesz żyć, która jest na wyciągnięcie ręki lub pewien deficyt. Można powiedzieć pewnego rodzaju stagnację. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, przed świętami w tym pędzie, gdzie te szczególnie kilka, siedem ostatnich dni było dla mnie bardzo trudnych. Wstawałem rano, jechałem tutaj do zboru, po zborze jechałem pracować do domu, wracałem o 21, o 22, raz przed 23. Każdy z nas się męczył. Ja, moja mama, moja żona z dziećmi, w tą męczarnię zaangażowałem moją rodzinę, moich przyjaciół, moich znajomych. Mam nadzieję, że na tyle, ile mogę im się odwdzięczę i Pan Bóg im to wynagrodzi, że poświęcili mi czas, że dostrzegli człowieka, który sobie z tym wszystkim nie radził. Ale miał wokół siebie innych ludzi, którzy zdecydowali się mu pomóc. Bo Kościół to relacje. Bo Kościół to żywy organizm. Bo Kościół to ty i ja. I przede wszystkim głowa Kościoła, którą jest Jezus Chrystus, której ty i ja potrzebujesz. Tak jak wcześniej mówiłem, w płaszczyźnie pionowej, ale także i potrzebujemy siebie wzajemnie w tej płaszczyźnie poziomej. Wczoraj przy tej wariacji jeszcze mój brat mi pomagał. Skończyliśmy chyba koło 15. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Później mu powiedziałem, Kuba, jedź, bo Kuba jakiś taki był, że chciał jeszcze dalej robić. A ja mówię, nie, idź, bo ja już to... Mówię, idź, ja będę miał za chwilę wyrzuty sumienia. Boże Narodzenie, Bóg się rodzi. Jak się tutaj w tym wszystkim zatrzymać? Jak nie przejść wobec tego obojętnie? Jak tym żyć? Czy żyjesz tym każdego dnia? Czy faktycznie żyjesz tym, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Cię zapisałem sobie coś takiego, to są takie moje przemyślenia. Zapewniam, że jestem autorem tych przemyśleń. Nasze życie przenika się z elementami zwykłymi, normalnymi, codziennymi, nawet pospolitymi. Ale z drugiej strony nasze życie zawiera elementy działania ponadnaturalnej mocy Bożej. Co sprawia, że w twoim i w moim życiu możemy widzieć cuda, które czyni Bóg. Gdzie w aspekcie duchowej codzienności i zwykłości blednie to wszystko w blasku Jego chwały, która zstępuje na każdego z nas. I to jest pytanie, czy ty i ja potrafisz to zobaczyć i czy ty i ja żyjesz takim życiem. Codzienność, pospolitość, zwykłość i niezwykłość Ducha Świętego, który porusza się wśród nas, który działa, czyni cuda i znaki, których możesz doświadczać codziennie, naprawdę codziennie. Możesz tego doświadczać. I wierzę, że my tego doświadczamy, ale nie zawsze to widzimy. Jezus Chrystus. Wczoraj i dziś. Ten sam na wieki wieków. To są chrystocentryczne święta. Nigdy nie zapomnijmy, kogo to są święta. Wiecie, starcie na świecie cały czas trwa na temat formy komercjalizacji, konsumpcjonizmu. Ludzie powoli wypaczają magię tych świąt. To jest tak, że święta zaczynają się, gdy jest reklama w telewizji i jedzie czerwony wóz z Coca-Coli. I to jest przykre. I ja nie chcę iść w drugą skrajność, wiecie, żebyśmy dzielili się na wojnę polsko-polską i w naszym chrześcijaństwie walczyli przeciwko tym, którzy mają w domu choinki, przyozdobione choinki, którzy wpuszczają przez to drzewo nie wiadomo co. Nic nie wpuszczają przez to drzewo. Dopóki wierzą i trzymają się fundamentu, którym jest Jezus Chrystus i narodzin tego, który przyszedł i który żyje w nich. I to jest kwintesencją w każdym z tych domów, to ta forma i ten troszeczkę różniący się styl schodzi na dalszy plan. Bo Jezus jest najważniejszy dla ciebie i dla mnie. I dzisiaj to świętujemy i dzisiaj to celebrujemy. Tytuł mojego kazania pamiętacie? I tu jest problem. Staram się mówić dzisiaj o tym, że wszystko, czego potrzebujesz, to Jezus. I taki jest tytuł dzisiejszego kazania. Wszystko, czego potrzebujesz, to Jezus. Wiecie, my nie mówimy tutaj o sytuacjach, w których musisz popaść na samo dno w jakiś skrajny grzech. Tylko właśnie możesz się zafiksować, latać za tymi bzdetami, za tymi pierdołami, które naprawdę nie mają żadnego znaczenia. To, co powiedział Jezus do Marty. Maria wybrała tą cząstkę, która ma ten element wieczności. Skup się na tym, co jest wieczne. Nie oznacza to, że żyjąc tutaj na ziemi, bo jesteśmy jednak ciągle w ciele i tak jak wy, patrzę na wszystkich was, ciągle chodzimy po ziemi, nie latamy nad ziemią, bo nie lubię dużego rodzaju duchowości, która usprawiedliwia pewne rzeczy w nas, które mówimy, że one nie mają znaczenia, bo są codziennością, cielesnością, ale te małe rzeczy też wpływają na twoją i moją duchowość. Też są duchowe. Też zaniedbane powodują braki w duchowości. Jezus Chrystus. Czy to nie jest wspaniałe? Jezus Chrystus. Tak jak Marek 2 lata temu mówił. Bóg jest z nami. Cały czas. Bo On jest dobry. Ale pytanie, czy ty dalej jesteś z Nim? Tak blisko, jak On by tego chciał. Tak blisko, jak On by tego pragnął. Bo może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, w której tak mocno zafiksowany jesteś na swojej pracy, że nie widzisz, że twoja żona i twoje dzieci wołają o pomoc, bo chcą mieć ojca w domu, który poświęci im czas, który będzie miał czas relacji ze swoją żoną i ze swoim dzieckiem. Bo one tego potrzebują. Nie tylko kasy, która spowoduje, że macie piękne, cudowne, dostatnie życie. Ale to nie jest ten element wieczności, który ty wprowadzasz do swojego domu. Bo wiecznością jest to, czy twoje dziecko i twoja żona oddały swoje życie Bogu. To, czy ty pielęgnujesz tą relację w ich życiu. To, czy ty odpowiadasz w tym domu za to, co powinieneś odpowiadać. Bo to ty, na wzór Adama, jesteś tym, który ma to w sobie. Tą powinność, troski o swój dom. Bo gdy my, faceci, zawodzimy, to co się dzieje? Te piękne kobiety biorą wszystko w swoje ręce. Wskakują w miejsce, które nie jest dla nich, ale które jest dla nas. Ale one to widzą, bo jego brakuje, bo on się zajmuje czymś innym, bo on ma inne priorytety. Może musisz to zmienić. Może ciągle jesteś w miejscu, w którym mówiłeś, że nie będziesz robił tego, tego, tego i tamtego. Przestań mówić. Tutaj logos nie ma znaczenia. Schowaj słowo. Zacznij robić i czynić. Niejednokrotnie Jezus mówi, ja nie potrzebuję ofiary twoich słów. To się wyraża w posłuszeństwie. A posłuszeństwo jest między innymi w czynie. Jest nieodłączną częścią twojego i mojego chrześcijańskiego życia. Czyn, nie słowo. Czasem mówię ludziom, bo sam się łapię na rzeczach, które robię. Nie mów tyle, nie obiecuj tyle. Skończ mówić, po prostu to zrób. Wyraź to, co chciałeś wyrazić poprzez słowa, poprzez czyny, bo to się wiąże ze słowami, bo on potrzebuje czynów kompatybilnych ze słowami, ale nie obrazi się, gdy nie mówisz, a robisz, bo możesz mu mówić, że go kochasz, ale nie pokazywać to twoim życiem, że go kochasz, bo możesz mu mówić, że jesteś posłuszny, tak bardzo ci na nim zależy, ale niekoniecznie w twoich czynach możesz to widzieć. Wiecie, zdarza się, że naprawdę tak wypaczamy nasze chrześcijaństwo. Tak wypaczamy nasze chrześcijaństwo. Tylko ty wiesz, w jakim miejscu życia dzisiaj jesteś z Jezusem Chrystusem. Mało tego, jest jeszcze ktoś, kto już to wie od dawna. Jest to Jezus Chrystus. 2 albo 3 lata temu, gdy miałem jedną z swoich pierwszych usług, przyrównałem nasze życie do komody z szufladami. Wiecie dlaczego? Bo mamy nasze życie zaszufladkowane. Korci mnie ciągle, żeby uzupełnić to kazanie, wstawić tą komodę tutaj, ale znaleźć taką, która będzie miała z 8 szuflad. Bo my tak żyjemy. Spotykamy się z ludźmi, otwieram 1 szufladę, jestem na nabo, 3 szufladę, jestem tutaj, 4 szufladę, chowam, zamykam, lecimy dalej. Bo człowiek nie widzi zawartości szuflady. Potrzeby zmieniania, otwierania szuflady na okoliczności i sytuacje, w której jesteś. W zborze i poza nim. I tu się tutaj dzieje coś niedobrego. Pewien rozdźwięk. Słowa, czyny. Nie chciałbym być taką osobą. Jeżeli będę taką osobą i będziecie to widzieć, to macie do mnie przyjść i mi o tym powiedzieć. I ja mam takie same prawo do tego, aby przyjść do was i wam o tym powiedzieć. Bo mamy z tym problem, kochani. Bo tak szufladkujemy nasze życie, że nie potrafimy słuchać głosu Ducha Świętego, który mówi poprzez inną osobę, napominając ciebie i mnie. Zmień swoje zachowanie, zmień swój styl życia. Popatrz na to tak, my się od razu obrażamy w Kościele. Bo najłatwiej mówić o miłości i o łasce. Ale Bóg mówi jasno, kogo kocham, tego karcę i smagam. Bo co? Bo go wychowuję. Bo Pismo też napomina i wychowuje. Fajnie się stąd mówi piękne słowa. To jest dobre, ale czasem jest tak, że trzeba powiedzieć innego rodzaju słowa. I to się może nam nie spodobać. Tobie i mi. Ja w pierwszej kolejności mówię do siebie, bo ten rok był dla mnie bardzo trudny. Naprawdę bardzo trudny. W którym ocierałem się w tej czasoprzestrzeni, w którym naprawdę musiałem walczyć o relacje z Panem Bogiem. Dwójka dzieci, przeprowadzka, jakieś moje zaangażowanie tutaj. W pewnym momencie zabrakło już paliwa. Zatrzymaj się. Jeszcze jest ten czas. Jeszcze jest ten czas dzisiaj. Po kościele. Zatrzymaj się. Zastanów się, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Po co to się dzieje? Dla kogo to się dzieje? Jak świętowałeś dotychczas? Co możesz zrobić, żeby celebrować ten dzień? Nie tylko dzisiaj, ale każdy kolejny dzień twojego życia z Jezusem Chrystusem. Pogadaj o tym w domu. To jest dobre miejsce i czas. Jeszcze raz przytoczę tekst piosenki Pieśni. Emanuel. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Jak to się mówi, bo do tanga trzeba dwojga. Bo mówimy o relacjach. Jesteśmy stworzeni, żeby żyć ze sobą wzajemnie. W różnego rodzaju płaszczyznach relacji. Skoro, ja wiem, że to nie jest Boże Słowo. To jest pieśń. Ktoś może powiedzieć, na podstawie czego Ty nauczasz. Naucza na podstawie Bożego Słowa i tego, co mnie również dotyka. I jeżeli On zrobił wszystko, żeby być pośród nas, to ja Ci dzisiaj na koniec chcę zadać jedno pytanie. A co Ty zrobiłeś, żeby być blisko Niego? Czy zrobiłeś wszystko? Albo czy robisz wszystko, żeby mieć dla Niego czas? Bo to jest istotne i to jest ważne. I to mnie weryfikuje. Bo za niedługo będziemy kończyć ten rok. A ja go analizuję. I zastanawiam się, w jakim miejscu swojego życia jestem. Czy wszystko na pewno dobrze funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Czy gdzieś nie jestem tak zwanym chrześcijańskim ślizgaczem. Wiecie, kto to jest. Trochę tu, trochę tam. Tu się przyślizgam, tam się przyślizgam. Tak się będę ślizgał. Ale chrześcijańscy ślizgacze nie wchodzą do Królestwa Bożego. Przykro mi, jeżeli to dzisiaj usłyszałeś. Może tego potrzebowałeś. Ja też potrzebowałem sobie przypomnieć. Wieczność. Jeszcze raz to powiem. Tą cząstkę, którą wybrała Maria, ona jej nie zostanie zabrana. To musiało zaboleć Martę, bo ona robiła w teorii ważne rzeczy. Przyszła z tym do Jezusa. No, Panie, nie widzisz mojej siostry, no jak ona się zachowuje? Ale Jezus powiedział, że to, co ona robiła, to na czym skupiała swoją uwagę, zostanie jej prędzej czy później zabrane. Kochani, życzę wszystkim, aby Jezus był centralną postacią. Nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale każdego dnia w naszym życiu. Począwszy od dzisiaj i od każdego dnia, który Ci jeszcze został na tej ziemi. Bo czasu jest coraz mniej i będzie coraz trudniej. Wiem, chcielibyśmy, żeby było łatwiej, ale wydaje mi się, że czytam Boże Słowo na tyle w taki sposób, że Go nie przekręcam, że Duch Święty mnie dotyka w taki sposób, w jaki powinien, tak Go odbieram. Czasu będzie coraz mniej i będzie coraz trudniej. I to nas wszystkich będzie weryfikować. Imię Jezus, wyryte w Twoim i w moim sercu. Amen. Zapraszam zespół. Powstańmy. Panie, dziękuję Ci za to miejsce, Panie, za Twoją świątynię, Panie. To nie jest tylko zwykła kaplica, Panie, to nie jest mur, to nie jest budynek. To jest miejsce spotkań Twojego ludu, żywego organizmu, ciała Chrystusa, które stanowimy razem, wszyscy tutaj będący, każdy z nas oddzielnie, jako poszczególny członek. Panie, dziękuję Ci za to, że dzisiaj możemy świętować Twoje narodziny, Panie. Bo te święta są chrystocentryczne, tak jak mówiłem. One wskazują na Ciebie i skupiają nas wokół Ciebie, Panie. Ale Ty chcesz, aby nasze życie tak wyglądało każdego dnia, Panie. Dopomóż, Panie, aby to słowo, Panie, trafiało do naszych serc, do naszych umysłów, Panie. Aby nas dosłownie przeorało, Panie. Aby wydawało plon w moim życiu i we wszystkich tych życiach, które tutaj są. Bo walka jest o nasze życie, o życie wieczne, które Ty nam dałeś przez dzieło krzyża, Panie. Chodźmy w tym w Twojej mocy każdego dnia, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za tych wspaniałych ludzi, którzy tworzą tą społeczność, Panie. Dziękujemy Ci, że z Bożej łaski, Panie, zbliżamy się do końca kolejnego roku, Panie, i stoimy tutaj przez imię Jezus. Przez imię Jezus. To jest to, które nas trzyma, to jest to, które nas prowadzi. I Panie, niech tak będzie. I bądźmy na to czuli. I pilnujmy też siebie nawzajem, bo odpowiadamy również w tym miejscu za siebie. Nie tylko, ale za nas wszystkich, Panie. Abyśmy ciągle byli blisko Ciebie, Panie. Błogosławię ten czas, który jest przed nami. Ten czas w naszych domach, ten czas w naszych rodzinach, Panie. Nie tylko jedzenie, nie tylko prezenty, Panie. Odpoczynek, relacje. Mówiliśmy, że są one ważne, bo są ważne. Ale imię Jezus, ten wydźwięk, niech będzie zaznaczony, Panie. W każdym domu, Panie. Amen.